Dzień dobry, witam Państwa po miesiącu niebytu, przynajmniej tutaj, przed kamerą i w Państwa domach, i odbiornikach, i komórkach, i telewizorach, i wszystkim tym, co wyświetla obraz generowany przez amerykańskie korporacje sprzedające usługi wideo w Polsce. Witam Was wszystkich, czuję się już dobrze, jest nawet, myślę, lepiej niż było poprzednio. Takie mam wrażenie, tak wynika z papierów. Wcześniej nie miałem żadnych papierów, w związku z tym nie mam porównania, ale z tych papierów wynika, że jest bardzo dobrze, czyli przed tym wszystkim, co się wydarzyło z moim zdrowiem, musiało być wyśmienicie, skoro po tym, co się wydarzyło, jest całkiem dobrze. Na tym kończę relację z wyjazdu miesięcznego, pobytu w szpitalu, sponsorowanym przez NFZ. To, co tam widziałem na własne oczy, troszeczkę mnie tak zadziwiło, gdyż jest to dość spore marnotrawstwo pieniędzy publicznych, ale nie będziemy się mówić o NFZ-cie, na to może zrobimy jakiś inny program, nie wiem, zaproszę jakiegoś eksperta, wymienię się z nim uwagami, moimi spostrzeżeniami, może wyjaśnię, że wszystko było ok. Pewnie tak było, bo żyje przecież, tak? Jest mi lepiej niż przed wyjazdem. Tak więc zamykamy chwilowo kwestię tego, że mnie nie było. Przepraszam Was najmocniej. Dziękuję wszystkim, którzy pamiętali o mnie. Zacznę począwszy od abonentów, którzy... dzięki którym przyjechałem, mogę zapłacić rachunki, skończywszy na mieszkańcach Podlasia, na którym wypoczywałem w łóżku szpitalnym przez miesiąc. Pozdrawiam Was wszystkich, dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowy, dziękuję za informacje, które za chwilę w dużej mierze sprzedam w trakcie kolejnego przeglądu z wywiadowości. Tak więc zaczynamy. Nie było mi trochę, ale w związku z tym, że nie było mi trochę, to się uzbierało tego tyle, że nie będzie o tym dużo, gdyż można to skondensować, gdyż jak się robi przegląd raz w tygodniu, to pewne rzeczy się pojawiają i nie ma kontynuacji w danym tygodniu, w związku z tym, że przez bite 4 tygodnie oglądałem to, co się dzieje w naszym wielkim małym imperium, wygląda to dość, powiedziałbym, zabawnie, ale to jest przerażające. Zacznijmy od wszystkich reform, które wprowadza rząd pana Donalda Tuska po tym, jak przejął władzę w grudniu zeszłego roku, 13 grudnia, bo to wypominałem oponenci tego rządu, że z koalicją 13 grudnia. No więc reformy, które wprowadza pan Tusk, są przede wszystkim na grzyba komukolwiek potrzebne. To jest po pierwsze. Wszystkie te reformy wyglądają na takie, które mają zadanie sparaliżować i zdewastować państwo polskie. To jest po drugie. Po trzecie, te wszystkie reformy, wbrew temu, co mówił pan Tusk przed wyborami, wyglądają na kompletnie nieprzygotowane i robione ad hoc na kolanie. Zacznijmy na przykład od reformy edukacji. Reforma edukacji jest kompletnie nieprzygotowana. Kiedy zaczęła się, zadzwoniłem do byłych ministrów poprzedniego rządu i spytałem, czy jakiekolwiek były robione badania dotyczące ewentualnych reform systemu edukacyjnego, ze szczególnym względem na przykład likwidacji prac domowych. No więc nie. Pan Tusk potwierdził poniekąd, że też nie było robione, bo osobą, która go zmusiła do zrobienia reform w edukacji, zdaniem pana Tuska, z wypowiedzi pana Tuska wnioskować można było, jest młody chłopak, jakiś góra 12-13 lat, który się pojawił oczywiście spontanicznie na jeden z przedwyborczych spotkań i powiedział, że to dużo jest prac domowych. No to pan Tusk zalecił pani Nowackiej, minister edukacji, żeby ta skasowała prace domowe. No i padło mnóstwo pytań. Czy są jakieś dokumenty, analizy, z których mogłoby wynikać, że likwidacja prac domowych dobrze wpływa na uczniów? Szybko okazało się, że nie. Aczkolwiek pani Nowacka zasłania się cały czas od początku swojej reformy, czyli już blisko 100 dni, za chwilę będzie 100 dni, w ciągu 100 dni rząd Tuska miał wprowadzić mnóstwo, 100 różnych reform, nie wprowadziła się żadnej sensownej. No więc pani Nowacka zasłania się tym, że tak podpowiadają jej eksperci, którzy są autorami reform, które ona wprowadza. Sęk w tym, że nikt nie zna nazwisk tych ekspertów. Przepraszam, jeden się pojawił i okazało się, że jest autorem zmian w nauczaniu, które to podparł argumentem, iż one wynikają z tego, że do polskich szkół uczęszcza dużo obcokrajowców, przede wszystkim Ukraińców. Jego zdanie nie może być tak, że na lekcjach historii oni będą się uczyć o tym, że robili źle Polakom i generalnie byli dość podłą nacją na przestrzeni ostatnich setek lat. W związku z tym wylatują wszystkie rzeczy niezwiązane. To był początek informacji tej reformy szkolnictwa. Wszystkie rzeczy związane z Ukrainą, stojące je w dość słabym świetle, na przykład Wołyń, wypada w całości, no bo ktoś mógłby się poczuć źle. postawmy takie pytanie, czy do polskich szkół na przykład nie uczęszczają dzieci niemieckie, w sensie pochodzenia niemieckiego? Myślę, że tak, w związku z tym pomyślałem sobie, że skoro tak, to idąc za ciosem, należałoby usunąć wszystkie rzeczy złe związane z Niemcami, tak? Szybko się okazało, że mój umysł, który podpowiedział mi tą właśnie myśl, jest chyba blisko związany z umysłem panów reformatorów i pani Nowackiej, gdyż się okazało, że rzeczy źle kojarzące się z Niemcami także znikają z programu nauczania, między innymi krzyżacy, zabory, maltretowanie Polaków w ciągu II wojny światowej, wszystko to znika. Ma być miło dla wszystkich, poza Polakami, podejrzewam, więc podejrzewam, i to chyba nie będzie strzał w próżnię, że po eliminacji tego, że Polacy przez setki lat dostawali łomot od jednych, drugich, trzecich, czwartych, bo jeszcze szwerów trzeba liczyć, nic takiego nie miało miejsca, tak? Że te łomoty nie miały miejsca, a jedyne, co miało miejsce, podejrzewam, że zostanie w książkach na pewno, to to, że Polacy mordowali Izraelitów w trakcie II wojny światowej. Tym bardziej, że jak posłuchamy sobie jednego z ministrów, to jest chyba minister, aczkolwiek nie jestem pewien, pan Paweł Kowal, to jest człowiek, który jest związany teraz z rządem Tuska, nie sprawdzałem, kim on właściwie jest, czy jest ministrem, czy nie, ale zajmuje się sprawami ukraińskimi i on w ostatnich dwóch tygodniach ma totalny wyżyk, to można tak by niemiło go pookreślić i opisać, ale wykwit różnego rodzaju wypowiedzi, które powodują, że to, co przed chwilą wypowiedziałem, czyli że będziemy odpowiedzialni tylko za Holokaust, jest bardzo prawdopodobne. W czasie jednego ze spotkań na przykład zapytany o to, czy to, że Polacy ścigani są za wypowiedzi dotyczące współczesnych działań Izraela na terenie Palestyny, nie stoi czasem jakoś tak okoniem do sytuacji, że jednocześnie w izraelskie władze dość często pojawiają się bardzo krytycznie na temat Polski. On stwierdził, że to nie jest jego problem, to nie jest problem generalnie żadnego członka rządu i jak ktoś ma z tym problem, to powinien się udać z jakąś petycją do ministerstwa odpowiedzialnego za kontakty międzynarodowe i tam się spytać, czy to jest złe, czy jest dobre, i ktoś na pewno odpowie. Pan zresztą Kowal w ostatnich dniach wypuścił z siebie taką dość, taką, nie wiem, arogancką można by nazwać jego powiedź. Ja bym to nazwał takim, no, odważnym bardzo manifestem ze strony pana Kowala, że nie można oskarżać Ukraińców o to, co działo się na Wołyniu, gdyż wtedy nie było Ukrainy. Nie jestem pewien, czy ten sam argument będzie używany przez polski rząd właśnie w kontaktach z Izraelem, czyli stwierdzenie, że Polacy nie odpowiadają za nic, co działo się w czasie wojny na terenie Polski, bo wtedy nie było Polski, tak? Myślę, że tutaj nie będzie jednak równowagi. Chociaż muszę przyznać, że pan Tusk, i uwaga, zadziwił mnie bardzo pozytywnie. Pan Tusk po tym, jak tylko został władcą imperium, chwilowym, mam nadzieję, że jak najkrótszym, aczkolwiek coś mi się wydaje, że będzie bardzo długim władcą imperium, pojechał oczywiście na Ukrainę, o tym wszyscy wiecie, i tam poinformował, że Polska będzie jeszcze lepiej pomagała Ukraińcom już do tej pory. I to wyglądało, jakby wszedł w buty kaczystów, jeden do jednego, a nawet mocniej, bo jak sobie powiedział, więcej będziemy pomagali, no i wyglądało to bardzo źle. Szybko doszło do konfliktu z rolnikami, konflikt, który opiszę za chwilę, że jest arcyciekawy z mojego punktu widzenia, takiego obserwatora, który to na to patrzy właśnie przez pryzmat ostatniego miesiąca. Przy okazji konfliktu Ukraińcy zażądali od pana Tuska, żeby zgłosił się na granicę państwa i tam wytłumaczył się z działań rządu Tuska. I tu uwaga, Tusk ich olał. Olał ich i tu w prasie ukraińskiej pojawiło się mnóstwo artykułów mówiących o tym, że Tusk nas oszukał, przecież mówił, że będzie jeszcze lepszy od PiS-u, a tymczasem on nas kompletnie olewa. I to jest pierwszy pozytywny aspekt kłamstw pana Tuska, jaki można zauważyć w ciągu ostatnich kilku dekad, bo na ogół kłamał w kierunku Polaków. Tak, w związku z tym to dla nas było dość niefajne, że on ciągle kłamie, tak? Że mówi, że nie podwyższy wieku emerytalnego, a podwyższa, że nie ukradnie pieniędzy z OFE, a ukradnie, że nie wyjedzie. Co było fajne, że wyjechał, aczkolwiek wyjechał, mimo że mówił, że nie wyjedzie. Nas non-stop wprowadzał w błąd i jesteśmy przygotowani na to, że nie będzie mówił prawdy, aczkolwiek w ciągu ostatnich wyborów się pojawiło mnóstwo nowych wyborców, którzy nie pamiętali tego, że Tusk nie dotrzymuje słowa, wręcz przeciwnie, jak mówi, że jest ciemno, to trzeba wiedzieć, że za chwilę będzie jasno, w jego wykonaniu bardzo. Ale kiedy jego sposób komunikacji polegający na wprowadzaniu w błąd drugiej strony dopadł Ukraińców, no powiedzcie sami, że to jest jakiś tak miły aspekt, taki pierwszy miły aspekt bytności Tuska w polskiej polityce i to trzeba odnotować. Wróćmy do rolników, tutaj wspomniałem, bo to jest arcyciekawe. Jeszcze przed wyjazdem na urlop zdrowotny zrobiłem na Polityko, polecam wszystkim, którzy tu programu nie widzieli, kilka programów na temat protestów rolników w Europie. To były dokładnie programy o protestach rolników niemieckich, robione z panią Agnieszką Wolską. Nie zdążyłem, niestety się rozchorowałem, zrobić czego o polskich rolnikach. W tym tygodniu, zaraz po tym weekendzie, który teraz się kończy, dzisiaj dokładnie, pojawi się przynajmniej ten materiał, jak nie kilka, bo próbuję jeszcze dorwać kilka osób oprócz Jacka Słomy, rolnika, żeby powiedział się na temat tego, co się dzieje w Polsce z rolnictwem, z rolnikami, dlaczego właściwie protestują i jakie są efekty ich protestów, o czym za chwilę, ale on na pewno to szerzej opisze. Także przynajmniej jeden, jak nie, tak planuję ze trzy, że były, jak się uda, myślę, że dwa minimum pójdą programy o rolnikach. Wróćmy jednak do tematu. W czasie, kiedy puszczałem materiały o rolnikach niemieckich i o protestach w Europie, we Francji, we Włoszech, w Niemczech, w Holandii, w Belgii, w Hiszpanii, oprócz tych materiałów nie pokazywało się, oprócz internetu oczywiście, oprócz serwisów niezależnych, w głównych mediach nic kompletnie na temat protestów w Europie. Kompletnie była cisza. Troszkę było o polskich, ale też niedużo. Wtedy spytałem pana Bartosza Wrogławczyka z Onetu, szefa Onetu, bardzo poważnego serwisu informacyjnego, dlaczego tak jest, że nie ma żadnych materiałów na temat tego, co dzieje się w Europie. On odpysnął, że jestem trolem, gdyż oczywiście, że są całe trzy materiały, które nigdy nie były na stronie głównej zawodu Onetu, ale jednak trzy materiały spodził w ciągu kilku tygodni protestu, a z kolei od obrońców pana Wrogławczyka i od wyznawców Europy usłyszałem, że kogo interesują protesty jakichś tam Niemców, tak? No więc, idąc od jednej kropeczki do drugiej, połączmy je. W chwili, kiedy przy drugiej kropeczce zaczęły się protesty rolników w Polsce, polskie media wciąż nie informowały o tym, co się dzieje w Europie. W związku z tym przeciętny widz polskich mediów miał głębokie przekonanie, wynikające z obserwacji polskich mediów głównych, że tylko polscy rolnicy pyszczą coś strasznie, a poza tym są wariatami, że atakuje Unię Europejską, a nikt poza Polakami nie dostał tyle od Unii, co Unia dała Polakom, a atakowanie europejskie przez Polaków jest po prostu karygodne. No i tu wracamy do punktu wyjścia, czyli tego, że polskie media, nie informując o tym, co dzieje się na świecie, powodują, że nam się wydaje, że jesteśmy jakimś pępkiem świata, że wszystko, co dzieje się złego, bo dobre rzeczy nie informują polskie media, dzieje się w Polsce, a w chwili, kiedy zaczęły się na dobre w całej Europie, polskie media spowodowały, że przeciętny użytkownik mediów, to obserwowałem na wyjeździe, bo tam było sporo osób w wieku emerytalnym, które śledziły te główne serwisy telewizyjne. Byłem przez chwilę dłuższą zmuszony do śledzenia ich także i to, co widziałem w monitorach i na monitorach, to myślę, że onkologia, jak mnie nie spotka, to będzie jakiś duży cud. No więc te media, nie informując tych ludzi, co się dzieje w reszcie Europy, kanalizują niechęć w kierunku na polskich rolników, którzy wyglądają na kompletnych wariatów, którzy faktycznie dostają pieniądze z Unii, dzięki Unii w ogóle żyją, bo przecież przed wstąpieniem do Unii Polski nie było, żaden rolnik niczego nie hodował, nie sadził, nie karmił, nie sprzedawał. Chleba nie mieliśmy przed tym, jak do Unii weszliśmy, nie mieliśmy chleba w Polsce. Mięsa, wędlin, jajek, no niczego nowego nie było i dzięki Unii dopiero rolnicy mogli zrobić to, co teraz robią, czyli produkować żywność. Sęk w tym, że te wszystkie zarzuty w stosunku do naszych rolników są w dużej części bezpodstawne. Bo kiedy jeszcze przed tą całą zawichą rolniczą rozmawiałem z rolnikami z Podkarpacia właśnie i z Podlasia, to są akurat rolnicy, którzy są tymi rolnikami, którzy budują zamęt w głowach przeciętnego Polaka oglądającego polskie media. Tak, bo są tak świetnie wykształceni, mają dużo ziemi, zarabiają dobre pieniądze i mają w nosie dotacje unijne, bo jak sami mówili w ciągu miesięcy poprzedzających protesty, te dotacje powodują, że oni cały czas biednieją, bo nie mogą sadzić tego, co chcą, nie mogą hodować tego, co chcą, bo w chwili, kiedy wiedzą, że o wiele bardziej opłacać będzie się na przykład hodowla pietruszki, oczywiście strzelam, bo pietruszki nie hoduje na polach ogromnych, w chwili, kiedy ta pietruszka ich zdaniem była bardziej opłacalna, oni muszą sadzić rzepę na przykład, tak? Bo tak Unia wymaga. Jakby zrobili inaczej, to w tym momencie tracą dotacje i z rozmów z nimi wynikało, zaczęli liczyć. Okazało się, że zyski z upraw, które nie są objęte dotacjami, jeżeli nie ma kar w przypadku nie robienia tego, co nakazuje Unia, nie są tak duże, jak w przypadku robienia rzeczy, które to Unia zakazuje. W związku z tym kilku z nich zastanawia się nad tym, czy nie zrezygnować z dopłat i dzięki temu funkcjonować lepiej niż wcześniej. Także to, że dopłaty są niezbędne rolnikom do życia, jest kompletnym bullshitem. To, że pan Tusk, pojechawszy sobie do Brukseli, gdzie odblokował KPO, to jest dość ciekawe, gdyż jak sam stwierdził, stwierdziła pani von der Leyen, ale jest jakiś unijny przydupas, w Polsce dzięki reformom sądownictwa po sukcesie rządów pana Tuska zmieniło się tak wszystko, że mogą te pieniądze odblokować. No więc przypominam, że żadne reformy sądownictwa nie zostały wprowadzone. O wiele większy chaos został wprowadzony w sądownictwie niż przed żądaniem pana Tuska. Więc opowieści o tym, że to KPO jest zablokowane dlatego, że reformy zostały wdrożone, jest no, kłamstwem. Po prostu jest wielutną bzdurą, wielutną nieprawdą. Ale mimo tego, że każdy człowiek, który się tym interesuje, wie, że tych pieniędzy nie będzie podatkiem w ciągu najbliższego roku, bo te pieniądze to było małym druczkiem chyba z tego dnia powiedziane. Druczek powiedziane. Tak, małym druczkiem pani von der Leyen powiedziała, że ogromny sukces polskiego rządu, jeżeli chodzi o reformy w Polsce, tyle, że ten hajs będzie dopiero za rok. Tego już media główne nie powiedziały. Ale za to powiedziały to, co powiedział pan Tusk następnego dnia, że dzięki tym pieniądzom, które wpłyną teraz do Polski, tym miliardom, miały 700, wpłynie 600, okej, gdzieś stówka zginęła. Dzięki Bogu, bo dzięki Bogu będziemy spłacać 100 miliardów euro mniej. Przypominam, że wszystkie te pieniądze nie są żadnym pieprzonym prezentem, tylko są pożyczką, którą my już spłacamy zresztą dzięki rządowi Jarosława Kaczyńskiego od ponad roku. Tak, spłacamy sobie już odsetki od rzeczy, których nie dostaliśmy. Pan Kaczyński był genialnym strategiem, że w to poszedł razem z panem Morawieckim. Wracając do tematu, jednak z tych pieniędzy, które ewentualnie przyjdą za rok, pan Tusk obiecał już w tym roku, mimo że będzie miał je za rok, czyli że w tym roku na pewno nie dostaną rolnicy tych pieniędzy, aczkolwiek pan Tusk mówi, że dostaną. W tym momencie warto by się spytać Ukraińców, co sądzą o prawdomówności pana Tuska. No więc pan Tusk z tych pieniędzy wyciągnął 1,4 mld, które chce dać rolnikom, żeby ich uspokoić. Problem polega na tym, że rolnicy nie są jednorodną grupą, tak? Jest duża część, większa, to jest ta, która mówi, że po prostu wsadź sobie te pieniądze gdzieś, bo i tak po pierwsze to jest pożyczka, będziemy musieli ją spłacać, poza tym nam nie chodzi o dopłaty, o czym powiedziałem przed chwilą, czyli że dopłaty nie są sednem tych protestów. Sednem tych protestów są rosnące ceny wszystkiego, są obowiązkowe działania wynikające z żądań Unii, które rolnicy muszą spełniać. Jest rosnące ceny paliwa, energii itd., itd. Zielony Ład generalnie uwielbiany przez sektę wiechowych jest głównym tematem tych protestów, a nie to, że do czegoś dopłaci pan Tusk ileś tam miliardów złotych. Sęk jednak w tym, jak sam przed chwilą powiedziałem, że jest część rolników, która na to pójdzie. I to rozpiszy kompletnie solidarność rolników, która się wytworzyła przy okazji protestów rolniczych. Tu trzeba jednak dodać, że do rolników dołączają się coraz nowe grupy, miesiąc temu dołączyli transportowcy, teraz dołączają górnicy. Z Solidarnością, co jest słabe moim zdaniem, bo Solidarność ośmieszyła kompletnie wszelkie protesty w ciągu ostatnich dekad, faktycznie kolaborując z kolejnymi rządami, dostając pieniądze i zamykając protesty, i jednocześnie doprowadzając do tego, że górnictwo w Polsce przestaje istnieć, już nie przestało. Jeżeli rolnicy będą szli drogą górników, no to może się skończyć tak faktycznie z górnictwem, że rolnictwo faktycznie zniknie za kilka lat, przynajmniej najdalej za dekadę z polskiej przestrzeni, z europejskiej przestrzeni. Módlmy się więc, żeby tak nie było. Jeżeli chodzi o samych rolników, nie tylko w Polsce nie są skłóceni, bo to nie jest tak, że wszyscy rolnicy europejscy są zjednoczeni w walce z Unią Europejską. Nie, gdyż oni mają różne interesy. Owszem, Zielony Ład, ceny energii, ceny paliw, ceny prądu, ceny wszystkiego, podatków, bo przecież te wszystkie rzeczy związane z Zielonym Ładem są ukrywane w podatkach, te rzeczy tak, łączą rolników. Tyle, że polscy rolnicy mają problem z Ukraińcami, tak? Hiszpańscy z francuskimi, włoscy z hiszpańskimi, belgijscy z holenderskimi. I tam są tarcia między tymi grupami rolników w całej Europie, w związku z tym to nie jest grono jednolite i możliwe, że Unii się uda ich rozbić, wycofując pewnych obostrzeń proponowanych przez Unię. Już wiadomo, że część postulatów rolników jest nie tyle, że wdrażana, ale traktowana przez Unię bardzo poważnie i Unia wycofuje się z obostrzeń na najbliższy rok, co istotne, żeby tych rolników nie nerwować. przez najbliższy rok, bo w ciągu najbliższego roku będą się, uwaga, wybory do Europarlamentu, w związku z tym, jak już wybierzemy znowu całą tą hołotę do Unii Europejskiej, to ona przepchnie te wszystkie rzeczy, które teraz się Unia wycofuje i rolnicy, mam wrażenie, jako światła część społeczeństwa zdają sobie z tego sprawę. Powiedziałem światła część społeczeństwa, pewnie przeciętny zjadacz mediów parsnął w tym momencie, mówiąc o tym, że to jest jakaś wyjątkowa kasta społeczna. I uważam, że tak właśnie jest. Rolnik, jak wspomniałem, to jest świetnie wykształcony człowiek, korzystający z nowoczesnych technologii. Poza tym wszystkim, to jest chyba ostatnia grupa społeczna w Europie, która ma własność swoją dużą, prywatną, która jest dużo warta, tak? Czyli są bogatymi ludźmi, co zresztą wytykają przeciwnicy rolników, mówiąc, że oni mają pieniądze. No mają, bo pracują, świetnie są wykształceni i ze swojej wiedzy czerpią duże pieniądze, tak? To nie jest chyba jakiś zarzut, bo nie wiem, w moim przekonaniu przez całe lata wolnej Polski. Od 1989 roku, kiedy to nagle się znaleźliśmy w własnym kraju i żebyśmy nie stali, prosiły kolejne rządy, żebyśmy nie czekali, tylko zaczęli robić tak po ręce sobie tutaj zabrudzać aż do łokci i się bogacić, tak? Więc mnie się wydawało przez długi czas i ciągle mi się wydaje, a rzeczywistość oraz rządy kolejne powodują, że trudno jest mi to ciągle wierzyć, że chodzi o to, żeby zarabiać coraz większe pieniądze, żeby było człowieka stać na rzeczy bez wyciągania ręki do państwa i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Niestety jest ogromna część społeczeństwa, która żyje z tego, że dostaje coś od państwa i nie wyobraża sobie sytuacji, w której ktoś może samodzielnie zarabiać pieniądze, bo wiadomo, że jak samodzielnie, to albo złodziej, albo biedak, bo albo ukradnie duże, albo nie ma żadnych pieniędzy, bo przecież samodzielnie zrobić pieniędzy w Polsce nie można. No i to jest ten problem taki mentalny, który narasta, narósł już myślę i eksplodował właśnie na naszych oczach, albo eksploduje za chwilę, wynikający z ostatnich przynajmniej dwóch dekad rządów w Polsce, które po latach 90., kiedy to pan Balcerowicz zrobił swoje reformy, które wykastrowały tych ludzi, którzy się zaczęli dorabiać pieniędzy, wprowadziły ich w ogromne tarapaty i oduczono wtedy ludzi pracy i wiary w to, że mogą zarobić w Polsce. Pojawiły się wtedy korporacje zachodnie, które płacąc jakieś psie sumy w porównaniu do tego, co płaciły swoim pracownikom na Zachodzie, powodowały, że przeciętny Polak marzył o tym, żeby pracować w korporacji. Pojawili się w tych korporacjach ludzie, którzy są dziś nazwani lewakami. Ja pamiętam, 20 lat temu moi znajomi z korporacji bardzo tak często używali słowa Babilon, że Babilon, pieniądze, obrzydlistwo, tylko że oni wszyscy pracowali w korporacjach i zarabiali świetne, jak na polskie warunki, pieniądze. I patrzyli z pogardą na wszystkich pozostałych ludzi, którzy się do tego Babilonu, do korporacji nie dostali, uważając, że oni będą, tak jak pączki w maśle, żyli i coraz lepiej będzie im się działo. Jak wiemy dzisiaj, pracownicy korporacji no nie są już takimi tuzami finansowymi, jak to było 20 lat temu. I często muszą sprzedawać swoje mieszkania, które zgubili na kredyty, pozbywać się samochodów i coraz częściej wracać do rodziców na wieś, których to rodziców znienawidzili po mieszkaniu w wielkich miastach, stając się właśnie lewakami, LGBT-ami i ludźmi nowoczesnymi. W chwili, kiedy kończą im się pieniądze, tymi ludźmi nowoczesnymi nie są. Mało tego, nie mają żadnych korzeni w miejscach, w których myślę, że będą mieli korzenie i muszą wracać do korzeni. To jest duży problem dla nich wszystkich. No ale cóż, ich wybór i ich ścieżka jest diametralnie inna od mojej. W związku z tym myślę, że wiele osób takich jak ja, państwo pewnie w większości, wiedziało o tym, że bez postawienia na siebie, bez dawania ciała jakimś firmom, bez oddawania serca tym firmom, oddawania czasu, prywatnego życia tym firmom, można jednak jakoś funkcjonować. Może nie na wyjątkowo wysokim poziomie, ale na takim, na którym można sobie przetrwać. Tego typu ludzie, którzy w ten sposób myśleli jak my, w tej chwili patrzą w większości na korporacyjne szczury. No z takim, myślę, dość dużym politowaniem. Szefowie tych szczurów, które te szczury są wymieniane systematycznie, bo nie wyciągają w sensie norm, nie dają sobie rady w tym wyścigu szczurów, te szczury są zmieniane, a ich szefowie żyją po prostu oczywiście jak pączki w maśle. To są ci wszyscy, którzy są Europejczykami gardłującymi za euro, które powinno zostać wprowadzone w przyszłych latach za pomocą jakiejś uchwały sejmowej za tym, żeby Europa nas wchłonęła. To są ci, którzy zatracili kompletnie poczucie swojej narodowości, pracując od lat za pieniądze zagranicznych koncertów. No dobra, co ja mam się powiedzieć takiego, o czym byście nie wiedzieli? ciekawostka z ostatnich kilku tygodni. Kilka tygodni temu odbył się w Warszawie taki kongres gospodarczo-ekologiczny. Oczywiście teraz gospodarka zawsze jest związana z ekologią i przez długi czas pewnie jeszcze będzie. W trakcie tego się odbyło kilka panelów, spotkań z różnymi mądrymi ludźmi z całego świata. Tych paneli i spotkań było mnóstwo, ale jeden szczególnie mnie zainteresował, gdyż na tym panelu jeden z Brytyjczyków, co ciekawe, poinformował gdzieś tam między słowami o tym, że Unia Europejska, Brytyjczyk Unia, czyli oni ciągle współpracują, a może pracuje w korporacjach unijnych, nie wiem dokładnie, kim ten pan był, że Unia Europejska po sukcesie śladu węglowego, wiecie, z czym ten sukces się wiąże? Ten sukces się wiąże z tym, że nasze rachunki za prąd, za energię systematycznie pną się w górę, a w tym roku mają w ogóle poszybować tak, że możliwe, że będzie nas stać na prąd. O czym wspominałem parę lat temu w rozmowach z różnymi lobbystami klimatycznymi, mówiąc, że jak to wejdzie w życie, to przecież my się nie pozbieramy, bo nie będzie nas stać na rachunki za prąd. Nie, już wtedy to zauważyłem, że idą też w górę. Usłyszałem wtedy, że ziemia potrzebuje pomocy naszej, w związku z tym te rachunki wysokie nie są problemem. Nie były dla tego człowieka problemem. W tym momencie, kiedy rachunki już są wyższe niż powinny być, są bardzo wysokie, będą jeszcze wyższe, ten sam człowiek, widziałem w internecie, nabija się z ludzi, którzy te rachunki dostają. Także to jest taka chyba forma obrony psychologicznej przed tym, że wpędziło się i wpędzi masę ludzi w biedę lobbowaniem za nowoczesnością i ekologią. Wracając do tematu. Ślad węglowy. To wszyscy ten ślad węglowy opłacamy w rachunkach, to wszyscy wiecie. No i ten ślad węglowy najprawdopodobniej już dożył swojego okresu, w sensie go zlikwidują, tylko po prostu już możliwości czerpania hajsu z tego śladu węglowego są przeogromne, wyżułowane i nie za bardzo już jak go jest podbić bez wkurzenia ludzi i wyprowadzenia ich znowu na ulicę. Wyobraźcie więc sobie, o czym wspomniał ten Brytol. On wspomniał o śladzie wodnym. Tak, nie przesłyszeliście się. Po tym spotkaniu jeden z uczestników podszedł do pana Wojciechowskiego, naszego komisarza unijnego zajmującego się rolnictwem, i ten przyznał, że owszem, na jego biurko trafiły takie dokumenty i rozpoczęto w Unii pracę nad śladem wodnym, czyli nad zużyciem wody potrzebnym do wyprodukowania czegokolwiek. Śrubki, nie wiem, kwiatka, rzodkiewki, samochodu, myszki od komputera, telefonu. Wiecie, czym to się skończy? Tym samym, czym skończył się ślad węglowy. Czyli tym, że my wszyscy zapłacimy za to, że w podatkach, w opłatach za prąd płacimy za ślad węglowy, a za ślad wody będziemy już płacić wszędzie, bo woda używana jest wszędzie. Tak jak powiedziałem, w rolnictwie, w przemyśle, po prostu wszędzie. Woda jest potrzebna. Ogródek podlać, woda jest potrzebna. Używamy wody, tak? Woda jest potrzebna. Myjemy się, kąpiemy się, woda jest potrzebna. Więc jeśli Unia, znaczy nie jeśli, tylko kiedy Unia wpuści w tryby swoich maszyn pomysł śladu wodnego, no nie minie więcej niż parę lat, zanim się nie przewrócimy, płacąc kolejne podatki za nic. Przepraszam, za coś, co uratuje oczywiście planetę, bo ślad wodny, tak jak ślad węglowy, uratuje oczywiście planetę. Tego podatku nie będzie w Chinach, nie będzie w Japonii, nie będzie w Stanach, nie będzie w Indiach, nie będzie w Afryce. Europa, kontynent, który grzęźnie gospodarczo, intelektualnie, ludnościowo, pod każdym względem, on, wprowadzając te wszystkie podatki, uratuje cały glob. Na pewno tak będzie. Trzymajcie się za kieszenie. Myślę, że jeśli rolnicy przegrają ten protest, a jest duże prawdopodobieństwo, że tak się stanie, rolnicy już są ostatnim de facto ogniwem społecznym, które, tak powiedziałem, ma jeszcze pieniądze, niezależność, własność prywatną. Kiedy dotrze do nas to, co się wydarzyło w ostatniej dekadzie, czyli łuskanie nas z pieniędzy na prawo i lewo pod pretekstem ratowania Matki Ziemi, będzie za późno już na reakcję. Dużo się mówi o wojnie w Polsce i nie tylko, bo Rosjanie mówią o tym, że Zachód chce wojny. Zachód mówi tego, że Rosja chce dużo wojny, a polscy władcy mówią wprost o tym, że my idziemy na wojnę. Pan Szymon Hołownia, tak doskonale wiecie, rzucił w ciągu ostatnich dni kilka razy epitetem w kierunku pana Putina. Bardzo odważny człowiek, w sensie z pana Hołowni, tak, bo ja na jego miejscu nie jestem oczywiście marszałkiem Sejmu, tak, no ale w chwili, kiedy moim sąsiadem jest państwo atomowe, które ma mnóstwo elektrowni atomowych, głowic atomowych, generalnie atom nie jest czymś, co jest dla niej jakimś wielkim problemem do stworzenia technologicznie, tak jak powiedziałem, reaktory, bomby, rakiety itd., itd. Mam takiego sąsiada, który, jak wszyscy mówią, od kilku lat jest mocno agresywny, a o tym, że jest agresywnym, wiemy od dłuższego czasu, to ja, będąc marszałkiem, mimo że to jest druga osoba w państwie, marszałkiem Sejmu Polskiego, czyli reprezentantem kraju, który nie potrafi budować nawet najmniejszej elektrowni atomowej, no nie hulałbym za bardzo do pana Putina. Przy całym szacunku do naszej oczywiście historii, która wykazuje, że my zawsze po tym, jak nas napadną i dostaniemy w tyłek, to po kilkuset latach potem się odrodzić i później stanąć na nogi na 20, no góra 30 lat i później robimy znowu to samo. To, że to jest to samo, uświadomił mi wywiad z jakimiś wojskowymi, którzy 2 tygodnie temu mówili o właśnie wojnie, ewentualnej wojnie z Rosją, i oni stwierdzili tak po prostu wprost o tym, że kiedy taki konflikt dojdzie do skutku, to należy z niego wykluczyć młodych ludzi, gdyż to jest ten narybek, bez którego Polska nie może istnieć, że do boju wyślą 30, 40, 50, pewnie tak na Ukrainie 60-latków. No i tutaj wraca mi przed oczy okres międzywojenny, kiedy to z rozbiorów wyszliśmy na niepodległość, tak, i kształciliśmy od zera propaństwowe kadry. Wtedy propaństwowe, dzisiaj tych propaństwowców nie ma zbyt wielu, ale kształciliśmy nowe pokolenia i w chwili, kiedy te nowe pokolenia, właśnie 30, 40, 50 latków, mogły swoim doświadczeniem budować dalej kraj, to my zrobiliśmy wszystko, żeby pójść na konflikt z Niemcami i z Rosjanami. To oczywiście wiele osób będzie mówiło o Tokio, to inaczej było, bo to my żeśmy zmuszeni do tej wojny. W finale jednak wyrżnięto nam większość elit i teraz ci nowi władcy znów mówią o tym, że trzeba wyrżnąć większość elit, żeby bronić polskość, którą to zapewni to przetrwanie polskości młode pokolenie wykształcone na reformach pani minister nauki, która nie będzie wiedziała nic o naszych doświadczeniach z naszymi sąsiadami, nie będzie nic wiedziało o historii Polski, będzie tylko wiedziało, że robiło z Izraelitami coś złego przez cały czas trwania państwa polskiego i w tej takiej traumie i poczuciu niższości wynikającym z edukacji, którą się im sprzeda, tak, oni z pewnością utrzymają polskość i tradycje polskie i cały ten bagaż, ktoś powie balast, który niesiemy ze sobą jako Polacy od ponad 1000 lat. Tak. I to takie smutne było dość spostrzeżenie, że nic się nie zmieniło w porównaniu z latami poprzednimi, z dekadami, ze stuleciami poprzednimi, kiedy to ludzie kompletnie pozbawieni umysłów zarządzali naszym krajem po ludziach, którzy odnosili sukcesy, budowali nasze państwo, stawiali je na nogi, a oni pstryknięciem palców oddawali na rzeź mieszkańców zamieszkujących teren zwany Wielkim Imperium Lechickim. No nie wygląda to najlepiej. Tym bardziej, że kilka dni przed panem Hołownią, bo to wszyscy na Hołownię rzucili, że on coś takiego powiedział, no słusznie poniekąd, tyle, że kilka dni przed Hołownią pan Kosiniak-Kamysz, minister spraw wojennych, obronnych, zorganizował ogromną konferencję i to tak też, po prostu jak na to patrzę, to tak nie ma logiki w tym kompletnie, tak? Bo w czasie tej konferencji tłumaczył przez kilka godzin zebranym, na open zresztą, bo tam podnosiły się głosy, ej, a może jednak byśmy tak się zamknęli i nie puszczali tego gdzieś w eter. On, nie, to są rzeczy, które musimy ogłosić. W czasie konferencji tej właśnie oznajmił, że po 8 latach rządów PiS-u Polska jest rozbrojona, armia nie działa, nie mamy sprzętu i generalnie gdy nas ktoś napadł, to w ciągu kilku dni przejdzie na drugą stronę. Jakby to byli Niemcy, to dojdą sobie do Bugu, w sensie do Wisły, a Rusy dojdą też do Wisły i będzie po raz. No i teraz tak. Jaka jest logika naszych rządzących, skoro jednego dnia informują o tym, że w sumie nas nie ma i można nas napadać, a drugiego dnia pan Hołownia wychodzi i mówi tak, będziemy walczyć do ostatniego żołnierza. Myślę, że miał na myśli siebie. Jego żona jest wojskowym, jest żołnierzem, jest pilotem, myśliwca. Czy on bierze pod uwagę, że ona może zginąć, że nawet na pewno zginie, bo kiedy się nas wszyscy rzucą, to nasze lotnictwo przy całym szacunku do umiejętności naszych pilotów, zniknie pewnie błyskawicznie z mapy świata. Może nie kocha swojej żony. Może coś jest z nim nie tak, tylko że pani Hołownia, to, że pan ma z żoną gdzieś tam pod górkę, życzę jak najlepiej, nie jest chyba dobrym powodem, żeby wysłać na rzeź 40 milionów ludzi, nie? Tak mi przynajmniej wydaje. Ale informacja, która może was ucieszyć, jest taka, że Grupa Granica, która powstała przy okazji początku wojny hybrydowej pomiędzy Rosją a Polską, pamiętacie wtedy, jak przez Białostok, przez Podlasie, przez ogromne ilości ludzi, ona wtedy powstała i przez pana Wąsika i Kamińskiego, przez nasze służby nie została zlikwidowana przez te kilka lat, bo nikt nie potrafi z nimi zrobić, zlikwidowała się sama. W sensie nie, że się rozwiązali, nie. Tylko, że stwierdzili, że na granicy z Polską jest tak mało do roboty, że z tego, co mówią ludzie, na Podlasiu przeprowadzili się swoimi akcjami na Słowację. Czy będą stamtąd przerzucali ludzi do Polski? Nie wiem, ale myślę, że odpowiedź jest wszystkim doskonale znana. Jest pieniądz, będą przerzucali. O, patrzę na pierwszy punkt, tam mam Duda Nawalny. Taka następna rzecz. Duda kilka tygodni temu powiedział o tym, że Krym jest rosyjski. O, i wszyscy wyznawcy Zelenskiego rzucili się na niego po prostu, że tak nie można. Oczywiście delikatnie mówiąc, tak nie można. Że to jest straszne, koszmarne, że Duda mówi o tym, że Krym jest rosyjski, powinien po prostu zniknąć, podać się do dymisji, nie być dalej prezydentem. Znaczy, w pewnych aspektach bym się z nimi zgodził, bo od dłuższego czasu mówię, że pan Duda no, nie wypada najlepiej na swojej funkcji. Tyle, że jednocześnie ci sami ludzie, parę tygodni później, wtedy, kiedy pan Nawalny, czyli opozycjonista w stosunku do pana Putina, zmarł, ci sami ludzie pod niebiosa wynosili tego Nawalnego. Zrobili z niego świętego, demokraty. Człowieka bez żadnej skazy. Tymczasem Nawalny nie tyle, co tak pan Duda mówił, że no cóż, no, Krym jest już rosyjski, tylko on mówi, że on zawsze jest rosyjski. Pan Nawalny był nacjonalistą rosyjskim, który widział Polskę jako część Rosji, który Ukrainy w ogóle nie widział, Białorusi też nie widział, był po prostu naziorem ukraińskim i ten człowiek był wynoszony przez wszystkich polityków, którzy atakowali chwilę wcześniej Dudę za wypowiedź na temat Krymu pod niebiosa. No i znowu, gdzie tu jest w tym wszystkim logika? Czy ludzie są mądrzy, czy może oni nie są mądrzy, tak? Może faktycznie oni nie są mądrzy i na tym polega problem. W sumie to na pewno nie jest za mądrze, tylko problem polega na tym, że nikogo innego nie mamy do wyboru, bo tak długo istnieje demokracja, będziemy skazani na właśnie tego typu postacie, a powiem tak, pewnie większość z Państwa, która już ma swoje lata, w sensie nie przeżyła przynajmniej trzecią RP od początku, zgodzi się ze mną, że od 1989 roku każda kolejna ekipa idąca do władzy jest coraz głupsza, coraz bardziej podła, coraz bardziej prymitywna i coraz mniej dba o interesy Polski. No, chyba mamy tutaj pełną zgodę. Więc ciśnienia, jakie wytwarza Unia Polsce jako takiej, myślę, są na rękę, tak? Bo w finale może dojść do eksplozji nie tylko u nas, ale w całym tym systemie, który doprowadzi do sytuacji, w której korwiniści będą szczęśliwi, a sam korwinik arcyszczęśliwy, bo jego system gospodarczy, który promuje, ma szansę tylko wtedy, kiedy wszystko dookoła zamienia się w pył, w gruz i można budować od nowa gospodarkę, system na czystym kapitalizmie. Tylko, że nam wszystkim o to chodzi, żeby tak się stało, no tylko skoro jesteśmy w systemie, który tego prowadzi, no to co może na to poradzić? Tyle na dzisiaj. A ci sami ludzie, którzy gardłowali za Nawalnym, dokładnie ci sami ludzie, też chwilę przed wypowiedzią pana Dudy hejtowali rosyjskiego pianistę, wybitnego pianista rosyjskiego, który mieszka w Londynie. On żyje w Londynie, mieszka w Londynie, ale ci ludzie atakowali Filharmonię w Warszawie za plan jego zaproszenia. Mimo, że chłopak, jedyne co ma wspólnego z Putinem, to, że jest Rosjaninem. I oni hejtowali pianistę, a wynosili pod niebiosa Nawalnego. Na razie. Nie wiem, jak to pozbierać, w związku z tym będę starał się przed kolejnym pitu jakoś tak bardziej może gramotnie wszystko ogarnąć i bez gram wątpliwości przedstawić, bo być może po dzisiejszym spotkaniu macie wrażenie, że słuszne zresztą, że po tym miesiącu poza systemem zbyt wielu rzeczy nie kleję. Dziękuję Państwu bardzo. Jeszcze raz za wszystkie miłe gesty w moim kierunku w chwili, kiedy w sumie byłem tam trochę po drugiej stronie. Dziękuję za wszystkie wpłaty, których to listę zobaczycie za chwilę. Dziękuję za spotkania, dziękuję za telefony. Dziękuję za to, że dzięki temu programowi cały czas spotykam normalnych ludzi, którzy są jednak coraz bardziej zatroskani o stan państwa, tak? Bo jeszcze parę lat temu spotkaliśmy się i było dużo śmiechu, a w tej chwili te spotkania jakieś takie zamieniają się jakbyśmy stali nad czyimś grobem. Taka sytuacja. Dziękuję, do zobaczenia. Pa! Widzimy się za tydzień, a w tygodniu dwa, przynajmniej program dodatkowy.
Powstaje pytanie. Kto za tym wszystkim stoi? Kto zmierza ku konfrontacji, ku antysocjalistycznej awanturze? Trzeba wyraźnie oświadczyć. Są granice, których przekroczyć nie wolno. Pytanie, kto za tym wszystkim stoi?